Gdy przybyliśmy tutaj na to miejsce, to zapewne nie jest to dzieło przypadku, albo wróżby, albo horoskopu, albo kart, albo czegokolwiek. Jest to nasza świadoma wola. Ale gdy podejmujemy jakieś ważne decyzje życiowe, czy nie mamy czasem ochoty, żeby zapytać się kogoś, kto by nam powiedział, jak się to skończy? I co to z tego będzie? Gdy wracałem z Ukrainy, a jutro będę miał przeźrocza z Kijowa, gdy wracałem z Ukrainy, zobaczyłem, jak do wagonu sypialnego, którym miałem wybrać się do Warszawy, do tego wagonu podjechał taki wózek, chyba dwa razy wyższy jak ja, może taki jak to tutaj, i taki szeroki, i prawie taki sam długi, wyładowany rozmaitymi tobołami. A potem zobaczyłem, jak się koło tego wózka uwija całe grono ludzi i usiłuje ten cały ogromny bagaż władować do tego wagonu. I robili to. Wszystkie przedziały zajęte, wszystkie przejścia zajęte, ubikacje, także trzeba się było przedzierać, żeby wejść do środka. Myślałem sobie, gdzie ci ludzie się wybierają, żeby tyle bagaży ktoś jeden miał, to jest niemożliwe. A widziałem, że przy tym ogromnie ciężko pracowali, bo tam było kilka osób i to chyba ważyło, bo się te postronki albo te szelki napinały tak dosyć mocno. No, ale w końcu władowali to wszystko, potem gdzieś to jakoś zręcznie poupychali pod te leżanki, które w wagonach były, bo to się jedzie prawie przeszło dobę, więc gdzieś to wszystko upchane, jakoś zrobione, no i cicho sza, aż do granicy w Brześciu. Na jakieś może 50 kilometrów przed granicą wsiadł celnik ze grupą swoich kolegów i rozpoczęło się badanie. Co się potem okazało? Była to grupa 25 ludzi, którzy przemycali do Polski, w zasadzie nie przemycali, przewozili do Polski mnóstwo rozmaitych ciężkich rzeczy. Mianowicie żelazo, miedź. Żelazo już uformowane w postaci kowadeł, ciężkich imadeł, pilników, silników elektrycznych, miedź w postaci drutu pociętego na takie odcinki, popakowanego w specjalne torby. Nie można tego było udźwignąć, bo miałem przywilej potem dźwigać to. To było coś nieprawdopodobnego, co ci ludzie wwozili do Polski. Ale celnik był bardzo uparty i powiedział, ktokolwiek ma jakikolwiek metal, proszę natychmiast go zadeklarować. I wtedy dostałem propozycję. Oczywiście było to po rosyjsku, żebym kupił od nich tą miedź, albo wziął sobie tą miedź. Była głęboka noc, deszcz padał, a oni przez okno wyrzucali i madła, miedź i rozmaite dobra, które kosztowały ich tysiące. Po to tylko, żeby potem na sądzie mieć jak najmniej materiału obciążającego. Jedna z kobiet, która, jak się dowiedziałem, potem była farmaceutką, powiedziała mi, wiesz, to jest półroczny mój zarobek, co ja tu straciłam, ja, mój mąż, moja teściowa i mój ojciec. A ile to mogło być warte? A ona mówi około 20 tysięcy dolarów amerykańskich. A wyście to jechali już tak na pewniaka? A ona mówi, myśmy mieli w Siedlcach przygotowany autobus, który zawieźć miał nas do Kielc na rynek i tam mieliśmy to wszystko sprzedać. Gdybym sprzedała to, co wiozłam, miałabym na pół roku zapewnione dobre życie. A dlaczego to robisz? Dlatego, że w moim kraju nie sposób inaczej żyć. I wtedy pomyślałem sobie, gdyby ktoś im powiedział, gdyby ktoś im wywróżył, że taki będzie koniec tej eskapady, bo zabrano z tej grupy chyba 15 osób, już nie wróciły do pociągu, reszta pojechała goła, niewesoła, nie mając prawie nic więcej do sprzedania. Zamówiony autokar czekał, ludzie płakali po kątach. Gdyby ktoś im przepowiedział taki smutny koniec. Ale nie było nikogo, kto mógłby powiedzieć chociaż jedno słowo o tym, co będzie. A ona, ta kobieta płakała i mówiła, gdybym tylko wiedziała, gdybym tylko wiedziała, gdybym tylko wiedziała, to bym nie pojechała na to. Nie poszłabym. Skąd ja teraz wezmę pieniądze, żeby na to wszystko oddać, co kupiłam? Popatrzcie. Ludzie chcą mieć wiedzę o tym, co ma być w przyszłości. Byłoby to piękne, gdybyśmy mogli wiedzieć, jaki będzie ten nowy model świata, o którym tyle tutaj mówimy każdego wieczoru. Jak to właściwie będzie pracowało? Jak to będzie wyglądało? Może wcale nie będzie wyglądało, bo dowiedzieliśmy się z jednego wykładu, że nie istniejemy, prawda? Że to tylko iluzja, że my jesteśmy, że świat jest, że to jest i tamto. Może wcale nie będzie wyglądało. O nie. Świat jest rzeczywisty. Wszystko jest na swoim miejscu. A jednak tysiące ludzi patrzy gdzieś po gwiazdach, żeby dostać odpowiedź, co będzie przynajmniej jutro. Słyszeliście o takich ludziach? Płacą nawet ciężkie pieniądze, aby się dowiedzieć u specjalistów, rzekomo specjalistów. Chcą koniecznie wiedzieć, co będzie w przyszłości. Wróżenie to jest bardzo intratne zajęcie, powiedziałbym. Widziałem na rynkach rosyjskich, na ulicach stojące cyganki, które miały pełno klientów. Karty z rąk, z oczu. Kto wie jeszcze z czego? Każdy chce znać przyszłość. Przepowiednie. Horoskop. A co ma się zdarzyć w przeciągu najbliższych 7 lat? Nie jest to ciekawe pytanie? Zbliżamy się do roku 2000. I to szybko. Popatrzcie, jeszcze troszkę, ja stąd odjadę, minie troszeczkę czasu i będzie rok 1994. Króciusieńko do roku 2000. Gdy był rok 1000 w Europie, ludzie mówili, że to już jest koniec świata. To, co mogę powiedzieć, na pewno będą mówili niektórzy, że w roku 2000 będzie koniec świata. Będą to mówić. Ale co więcej, jaki będzie skutek tego, co zrobię? Gdybym wiedział, że upadnę, tak mówi przysłowie, to bym usiadł. Gdybym wiedział, że upadnę, to bym usiadł. Ludzie chcą wiedzieć, co się z nimi stanie. Chcieliby i ci, którzy zajmują się horoskopami, wróżeniem, astrologią, kryształowymi kulami, fusami i świeczkami i czymkolwiek jeszcze, wszyscy ci ludzie mają posłuch i robią duże pieniądze. To jedno możemy wiedzieć, że oni z głodu nie zginą nigdy. Taki horoskop mogę na 7 lat powiedzieć. Nigdy ci z głodu nie zginą. A jacy ludzie pytają? No jak powiem, że pytają się zakochani, zakochani to byle co chcieliby, żeby mieć wróżbę. Nawet liście z akacji, kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje, w myśli, w mowie, w sercu, na ślubnym kobiercu. Tak to brzmi? Znaczy, że mam dobrą pamięć jeszcze. To gdzie tu w Australii znaleźć taką akację? Ale to nic. Pytają się ludzie wystraszeni. Co będzie? Pytają się ludzie podejmujący ważne decyzje. A astrologia ma mnóstwo lat. Bo odkryto ślady badania gwiazd 3000 lat temu. Już wtedy się tym zajmowano. 3000 lat temu. Przed Chrystusem raczej, przepraszam. 3000 lat przed Chrystusem. A do roku 1000 po Chrystusie astrologia była uważana za pogańską religię. Za jakiś rodzaj religii. Wróżbiarstwo jest próbą, usiłowaniem zdobycia albo pozyskania wiedzy, albo znalezienia przychylności, albo pozyskania przychylności bytów posiadających wiedzę i moc większą niż człowiek. Zadziwiające, że Pan Bóg w Piśmie Świętym, w 5 Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale 18 i wierszu 9, takie zalecenie dał swojemu ludowi. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź tedy bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwolił. Jest to ciekawa wypowiedź? Taka wyraźna, taka jasna. Ja nie pozwalam Ci, abyś dowiadywał się przyszłości od kogoś tam, gdzieś tam. Każde usiłowanie zatem pozyskania człowieka, albo znalezienia człowieka, albo przychylności bytów, które mogłyby nam mówić o przyszłości, łączy się jakoś z tym nakazem Bożym albo zakazem Bożym, którym jest napisane wyraźnie, nie będziesz tego czynił. W pogaństwie było to oczywiste, że tak czyniono. Oto na przykład w księdze Ezechiela, rozdziale 21 i wierszu 26 jest opisana historia o królu babilońskim, który przyjdzie na rozstaje dróg i nie będzie wiedział, co zrobić. I tak jest napisane. Bo król babiloński stoi na rozdrożu na początku obydwu dróg, aby radzić się wyrocznie. Potrząsa strzałami, radzi się bałwanów, bada wątrobę. O, to jest taki ciekawy zwrot. Co to znaczy badać wątrobę? Niedawno archeolodzy w północnych Włoszech odkryli wykonany z brązu, z metalu, taki przedmiot w kształcie wątroby, podzielony na 16 pól, które reprezentowały 16 bóstw. Od zamierzchłych czasów tego rodzaju przyrząd był najbardziej poszukiwanym w starożytnym świecie przyrządem do przepowiadania przyszłości. Gdy nie było wątroby zwierząt żywych, jeszcze dymiącej życiem, to wtedy używano takiego przedmiotu, aby opowiedzieć komuś o przyszłości. Ile można było zrobić przy tym nadużyć, jak pokierować całymi mocarstwami, to się tego już chyba nigdy nie dowiemy. Ale wróżbici mieli ogromną moc w swoich rękach. W księdze Izajasza, w rozdziale 47 znajdujemy inną wypowiedź Pisma Świętego, tam wiersz 13. 47 rozdział i wiersz 13. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. Czyli horoskopy i przepowiednie mają starą swoją historię. W starym Izraelu już mówiono, Pan Bóg naśmiewa się i mówi, niech wystąpią i niech ci pomogą ci badacze firmamentu i oglądacze gwiazd, ci, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma cię spotkać. Jest to jak naigrywanie się z tego, co ludzie robią i w co wierzą. Nawet w nowoczesnych czasach politycy i przywódcy wielu państw radzą się wieszczbiarzy, wróżek, odwiedzają ich niejednokrotnie potajemnie. Słyszeliście chyba, że małżonce pana prezydenta Busha zarzucano, że zajmuje się astrologią i kieruje poczynaniami swojego męża. Ten zarzut został bardzo zręcznie zatuszowany i wyciszony, także więcej się o tym potem nie mówiło, bo była to bardzo nieprzyjemna sprawa. Ale ci wieszczbiarze i ci wróżkarze czasem odnoszą sukcesy. Oto jedna z nich przepowiedziała zabójstwo prezydenta Kennedy'ego. Co się potem stało? Ona musi mieć naprawdę jakiś dar, bo przepowiedziała zabójstwo prezydenta Kennedy'ego. Ale ile razy się pomyliła, tego nie zostało powiedziane i nikomu nie zostało to dowiedzione. Dlatego też, gdy patrzymy na sprawy wróżbiarstwa, musimy zapytać się, ile z przepowiedni było wypełnionych, a ile się nie spełniło. Nawet lud Boży, Izrael w Starym Testamencie, zajmował się wróżbiarstwem przez 40 lat swojego wędrowania po puszczy w drodze do Chanaanu. Mamy dwa sprawozdania o tym. Mianowicie w księdze Amosa jest zapisany taki tekst, 5 rozdział, 25 wiersz. Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez 40 lat domu Izraela? Nie. Nosiliście bowiem Sikuta i waszego króla i Kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście. I potwierdzenie tego jest w Księdze Dziejów Apostolskich, rozdziale 7, gdzie Szczepan w swojej przedśmiertnej mowie mówi tak. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w Księdze Proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Naród izraelski sprzeniewierzył się Bogu i robił to, co chciał. Tam na pustyni przez 40 lat. Historia nie mówi zbyt wiele o tym. W Nowym Testamencie jest również sprawozdanie, że gdy apostołowie przybyli do pewnego miasteczka i wygłosili tam potężne kazania głoszące o Chrystusie, to potem zebrano wszystkie książki, które dotyczyły czarnoksięstwa, wróżbiarstwa, kabały i czegokolwiek. I niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Oto była ogromna cena, którą przyszło im zapłacić wtedy, gdy przyszli do prawdy. Musieli odrzucić od siebie wszystko. 50 tysięcy srebrników, pamiętajmy, że Jezus Chrystus był sprzedany za 30 srebrników, a srebrnik był ceną wówczas, dużą. W proroctwie Jeremiasza jest powiedziane tak, drogi pogańskiej nie uczcie się, a znamion niebieskich nie bójcie się, bo się ich poganie boją. Bóg chce mieć swój lud światły, a nie zabobonny. Dlatego też z przerażeniem czasem słucham, jak ludzie mówią, że oni to wiedzą od wróżki albo wyczytali to gdzieś w jakichś książkach czarnoksięskich, a najczęściej powtarzającym się pytaniem jest, a co z Sybillą? Słyszeliście coś o Sybilli? Czytał ktoś z was Sybillę? Niektórzy czytali, prawda? Tak, ja też czytałem. Poszedłem do biblioteki, bo po to, aby dowiedzieć się czegoś, trzeba znaleźć jakieś źródło. Poszedłem więc do Biblioteki Warszawskiej, głównej, i poprosiłem, żeby mi pokazano Sybillę. Owszem, ta pani była bardzo uprzejma i Sybillę znalazła, nawet kilka, przyniosła i zrobiłem sobie z nich wypisy. Co to jest właściwie Sybilla? Zanim przejdę do głównego mojego tematu, chciałbym, żebyście Państwo umieli odpowiedzieć na pytanie, co to jest Sybilla, gdy ktoś Was zagadnie. Około 510 roku przed Chrystusem, tak było zapisane w historii Sybilli, jakaś kobieta przyszła do cesarza Tarkwiniusza z 9 tomami, żądając 12 tysięcy asów. Gdy on odmówił, wtedy w jego obecności spaliła 3 i zażądała tyle samo pieniędzy. A gdy odmówił, spaliła dalsze 3 i zażądała tej samej kwoty. Król widząc to zapłacił ostatecznie żądaną cenę za 3 ostatnie księgi. Sybillę zaczęto tłumaczyć, nie wiadomo w którym roku powstała, ale taki wstęp jest w Sybilli. Sybillę zaczęto tłumaczyć z jednego języka na drugi w całej Europie. Do Polski przyniesiona została z Czech. Do tłumaczenia z języka czeskiego komentator dodał taką ciekawą uwagę. Wyszło też w polskim języku tłumaczenie tego dziełka, ale są tam takie popisane brednie, fałsze i niezrozumiałe rzeczy, iż wątpić trzeba o zdrowym rozumie tłumacza. Już sam tytuł proroctwa Michaldy Królowej ze Saby, czyli 13 Sybilli, jest niedorzeczny, bo cóż ma znaczyć 13 Sybilli? Te proroctwa przełożył Czech kardynał, który był za Ojca Świętego sławnym ministrem za czasów Tarkwiniusza Pryska Pysznego, który był ostatnim królem rzymskim. Tarkwiniusz, Pryskus i Pyszny są dwaj królowie odmienni, którzy żyli około roku 520 przed narodzeniem Chrystusa. A ów kardynał Czech Czechów przed Chrystusem nie było na świecie. Takie to brednie się drukuje i sprzedaje ludowi. Rzeczywiście, gdy popatrzeć na historię, na nazwiska, na daty, jest to coś nieprawdopodobnego, że można w jednym dziełku tyle rozmaitych bredni historycznych spisać. Niemniej jednak byli ludzie, którzy usankcjonowali w jakiś sposób te właśnie książki, a co piszą za chwilę powiem, i powiedzieli, że mają one być ludziom na pociechę i zachętę na tym padole ziemskim, podobnie jak Pismo Święte. Pod tym względem są one jakby suplementem albo uzupełnieniem Pisma Świętego. Nie należy zatem ich lekceważyć ani nimi gardzić. Jest to wyjątek z przemówienia jednego z biskupów. Sybille zatem to przyrodnie siostry Pisma Świętego. Czemu są tak niejasne i zawiłe? Przyczyną tego jest nasza niewiedza. Gdybyśmy posiadali wiedzę człowieka rajskiego lub anioła, treść ich nie byłaby dla nas tak niejasna. Także i Pismo Święte, zwłaszcza gdy mówi o przyszłości, jest niejasne, pełne symboli i alegorii. Zresztą w porównaniu do Pisma Świętego, Sybille są o wiele przejrzystsze i zawierają dużo więcej szczegółów. Oto przegląd przepowiedni, na przykład jedna z nich. Quando Marcus Pascha dabit, Antonius autem Pentecostabit, et Johannes in corpora stabit, omnis mundus veclamabit. Zrozumieliście? Przetłumaczę. Gdy kiedyś tak będzie Boże ciało, wtedy cały świat zawoła biada. Oto jest jedna z przepowiedni. Tak było, że Wielkanoc była w 1866 roku. Dalej. Tysiąc kilkaset lat po umęczeniu Chrystusa powstanie fałsz między chrześcijanami, wielka nędza, niewiara i fałsz. Ludzie będą Boga męczyli krzywoprzysięstwem, że strach i zgroza będzie słuchać. Za te ciężkie grzechy ześle Bóg zasłużone kary, jak niegdyś w Egipcie. Cztery żywioły walczyć będą przeciw nieposłusznym ludziom. Deszcze, pioruny, grady, powietrze, głód, wojny, niewola, śmierć dręczyć ich będą. Wieśniak opuści pług, a rzemieślnik warsztat. Dla uporu i złości nie przestaną popełniać grzechów i zbrodni. Opuszczą dobrowolnie dom, żony i dzieci, a pójdą w nieczyste bagno potępienia i szukać będą niesumiennego zysku. Będą też różne panowały ubiory. Krótkie, długie, szerokie i wąskie. W różnych kolorach. Jest to znakomita przepowiednia. Krótkie, długie, szerokie i wąskie. Duchowieństwo i Słowo Boże w poniewierce będą u złych ludzi. Każdy będzie chciał się swoim rozumem rządzić, a nikogo nie słuchać. Nie będzie żadnej szczerości, co innego usta mówić będą, a serce będzie myślało inaczej. Wyroki sądowe będą więcej zawisłe od pieniędzy, aniżeli od sprawiedliwości. Waga i miara będą sfałszowane, łokieć skrócony. Ubogi człowiek będzie prześladowany, dręczony, uciskany, męczony i za nic poczytany. Oto jest przepowiednia. Co dalej? Powstaną od diabła na świecie wymyślone stroje i to nie tylko u bogatych, ale i u biedniejszych. Ludzie będą się wynosić nad innych cudzoziemców, a swym przełożonym i zwierzchnością równać. Zanim sądny dzień przyjdzie, świat się przewróci, bo ostatnie rzeczy będą gorsze aniżeli pierwsze. Dalej. Prócz tego powstanie wielka przemiana w szatach, a kobiety swe ciała do połowy obnażać będą, aby się podobać mężczyznom. Trudno też rozróżnić będzie pana od sługi, panią od służebnicy. Wielu z nich chleba mieć nie będzie, byle mieć modne trzewiczki. Kobiety szaty męskie nosić będą i wielkie kukły na głowach, później zaś głowy strzyc będą. To jest przepowiednia Sybilli. Góra Etna się zapadnie, miasto Praga zostanie całkowicie zniszczone, także będą przechodzić i mówić, tu stał ratusz, gdzie teraz jest zimna, ciągle w kożuchach chodzić będą. To prawie jak w Melbourne. A potem taniość będzie przez 50 lat, także korzec żyta 7 groszy płacić się będzie, a funt jeleniny 2 grosze. Gdzie spotkać jelenia, to już nie wiem, ale przepowiednia jest. 12 znaków końca. Posłuchajcie. Pierwszy. Gdy ludzie po ciężkiej pracy całego tygodnia i w dnie świąteczne robić będą. Gdy się lud młody od 14 i 15 lat żenić zacznie. Gdy nastąpią na świecie różne kunszta, rozwinie się sztuka i wprowadzą rzemiosła niesłychane. Gdy mały dobytek wielkie dawać będzie dochody, co ludzie czarami nazywają. Dzisiaj nie. Gdy się ludzie tak bezbożni staną, że kłamstwo więcej ukochają niż prawdę i więcej do pieniędzy niż ku Bogu skłonni się staną. Gdy się grunta i inne przedmioty zacznie sprzedawać i wysoko szacować. Gdy ludzie w ogrodach winnice zaszczepiać będą, chmiel siać, pustkowia uprawiać, miedzę i groble okopywać i pola z tego robić, a pomimo tego chleb jednakowo drogi będzie. Gdy się państwa w pieniądzach różnić będą i różne cła nastąpią. Gdy się trafi tak krótki mięsopust, że ludzie nasycić się nim nie będą mogli i wesołość na post przeciągną. Gdy zamiast siania śnieg kosić będą i zbierać, gdyż w roku tym wączas wielkie śniegi spadną, gdy siana będą miały się suszyć. Gdy Bóg szkodliwe robactwo ześle, które jak za czasów króla Faraona wielkie szkody na zboża i roślinność poczynią. Gdy na jednej z gór Blank zwaną wszystkie drzewa od korzeni do szczytów zapachną, po czym wielki głód nastąpi. Gdy w tej ziemi na górze Blank nazwanej wszystkie drzewa od wierzchu aż po dół usknąć będą, a niedługo potem wielki głód nastanie. Moi drodzy, można to czytać i czytać i czytać i w końcu nie wiedzieć, co to właściwie wszystko znaczy. Bo jeżeli miesza się tu religię z najrozmaitszymi przepowiedniami, które są współczesne przed pierwszą wojną światową, to trudno, żeby to uznać za prawdę. Król powiesi na tym drzewie swój hełm i ono się w tej chwili zazieleni i ślicznie zakwitnie i woń czarowną wydawać będzie. Poganie, Turcy, Tatarzy i Żydzi, gdy to wszystko zobaczą, wnet się nawrócą i odtąd będzie jedna wiara, jeden pasterz i jedna owczarnia. Drzazga z drzewa tego od wszelkiej choroby człowieka uleczy. Wydaje się, że jednak Sybilla nie może zdać egzaminu, gdy zacznie się ją badać w obliczu Pisma Świętego. Dlatego, że każdy wierzący chrześcijanin, zaznaczam, każdy wierzący chrześcijanin musi w jakiś sposób ustosunkować się do tego, co mówi Jezus Chrystus, a nie jacyś ludzie nie wiadomo skąd, którzy nawet nie ujawniają swojego nazwiska i piszą brednie. Jeżeli Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, rozdziale 24, użył takiego sformułowania. Posłuchajmy. Ewangelia Mateusza, rozdział 24 i wiersz 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec, to my możemy powiedzmy pominąć tą pierwszą część tej wypowiedzi, ale zapytać się, Panie, co oznacza ta przepowiednia i wtedy nadejdzie koniec? Jaki koniec? Czego koniec? O jakim końcu Jezus Chrystus mówił? I to jest bardzo ważne pytanie. Dlatego, że mówiąc o końcu, Jezus Chrystus nie ma innego końca na myśli, jak ten, o który zapytali się apostołowie. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak przyjścia Twego i końca świata. Pytanie zadane Zbawicielowi tak wprost musiało otrzymać swoją odpowiedź. Zgodzimy się z tym wszyscy? Niewątpliwie. Jeżeli ktoś pyta tak prosto, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata, to teraz pytamy się najwyższego autorytetu, jakim jest Jezus Chrystus. Dzisiaj zostało, zanim tutaj wystąpiłem, zostało powiedziane słowo, że jeżeli prelegent zna kogoś, kto wie, jak wyprowadzić świat z tego chaosu, a nie przedstawiłby tego kogoś, to powiedzielibyśmy o nim, że jest co najmniej samolubny. I ja w tej chwili stawiam Jezusowi Chrystusowi to samo pytanie, jakie postawili uczniowie pańscy apostołowie. Powiedz nam. I to, co za chwilę będę czytał, nie jest moją odpowiedzią, nie jest odpowiedzią wróżki, nie jest odpowiedzią horoskopu, astrologa, nie jest odpowiedzią Sybilli, ale samego Zbawiciela. I do tego trzeba podejść tak, jak to mówi Jezus Chrystus. Najpierw trzy wiersze, 32 i dalej. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. A, to jest ciekawe zdanie. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, jakieś wydarzenia, o których powiem, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Jakie wydarzenia? To powiedział Jezus Chrystus. Jakie to mają być wydarzenia? Czytam wiersz 12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. O jakim końcu znów mówi Jezus Chrystus? Jeżeli tak stale będzie się powtarzać w Piśmie Świętym, że jakiś koniec ma nastąpić, to jaki logiczny wniosek można wyciągnąć? Że przed nami jest jakieś ważne wydarzenie. Że to wydarzenie jest znane Jezusowi Chrystusowi. Że podzielił się On wiadomością o tym wydarzeniu ze swoimi uczniami, a tym samym również i z czytelnikami Biblii dzisiaj. Że to wydarzenie jest ogromnie ważne, dlatego że zajmuje mnóstwo miejsca w Piśmie Świętym, a szczególnie w Nowym Testamencie. Że to wydarzenie jest tak przedstawione, że nie widać, aby było cokolwiek innego, zastępczego, albo że miałoby to być zupełnie inaczej rozumiane. Wiersz 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niechaj uważa. Jezus Chrystus sam osobiście wskazuje palcem na księgę Daniela i mówi, czytajcie tę księgę uważnie. A dlaczego pokazał na Stary Testament? Możecie mi powiedzieć? Dlaczego Jezus Chrystus wskazał na Stary Testament? Bo był dostępny, to będzie jedno, bo jeszcze nie było Nowego Testamentu. Jesteście doskonali. Wspaniała odpowiedź. Bo jeszcze nie było Nowego Testamentu napisanego w tym czasie. A kto czyta Stary Testament, mówi do swoich uczniów i do nas, niechaj uważa, niechaj nie śpi, tylko przeczyta dokładnie, co jest napisane. Wiersz 7. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Jedna z zapowiedzi. 6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Wojny nie są końcem świata. Mówi Jezus Chrystus. Co dalej? 21 wiersz. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Do Jezusa Chrystusa takiego ucisku nie było, ale ten ucisk ma poprzedzić koniec świata. Myśmy jeszcze nie słyszeli o światowym ucisku, bo tutaj jest powiedziane to. Wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. A to jest ciekawa wypowiedź. 24 wiersz dalej. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Jezus Chrystus mówi o ludziach, których nazywa wybranymi i o ludziach, którzy są wielką gromadą, powiedzmy. Ale tu jest jakaś grupa wybranych. O jakich to fałszywych Mesjaszach i fałszywych prorokach mówi Jezus Chrystus, którzy będą czynić nawet wielkie cuda? Mam tutaj wypis z książki Świat w zamęcie, czy jest droga wyjścia, Mark Finlay, strona 4. W 1957 roku w Hadwar w Indiach urodził się mały chłopczyk, którego nazwano Maharaj Ji. Jego ojciec miał około 6 milionów naśladowców w swoim kraju w Indiach gdzie założył tak zwaną misję boskiego świata. Maharadżi stał się wkrótce jej przywódcą. W roku 1971, policzcie lata, urodzony w 57, w 71 przybył do USA, rozpoczynając, jak określiła to ich gazeta, tak zwaną podróż pokojową po krajach trzeciego świata. Nigdy nie wiedziałem, że USA są krajem trzeciego świata. Na lotnisku w Los Angeles witało go zaledwie 7 osób jego amerykańskich naśladowców. Zauważcie, tylko 7. 3 lata później prowadził spotkanie w Houston Astrodome. Jest to potężna sala kryta, ogromny hall, gdzie obecnych było już 20 tysięcy osób. Byli tam prawnicy, nauczyciele, naukowcy, przedstawiciele chyba wszystkich dziedzin. Houston jest znany przecież jako ośrodek lotów kosmicznych. Wybitni artyści, rzemieślnicy oraz zwykli ludzie, ale w listopadzie na kolejnym spotkaniu publiczność składała się przede wszystkim z ludzi z wyższych uczelni. A kiedy pojawił się na podium, zebrane tłumy upadły przed nim, wołając: cześć dla doskonałego, żyjącego mistrza. Dla nich był to ucieleśniony Bóg. Tak napisał Mark Finley w swoim sprawozdaniu. I my pytamy się, co to za fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy? Nawet ci, którzy będą mogli robić najprzeróżniejsze cuda? Gdyby ktoś w tej chwili udał się do Stanów Zjednoczonych i włączył odbiornik telewizyjny, to na jednym z 40 kanałów na pewno znajdzie jeden z programów religijnych. A ten jeden z programów religijnych na pewno będzie mówił o leczeniu ludzi, którzy rzekomo przychodzą albo nawet przychodzą jako chorzy i odchodzą jako zdrowi. Ale tam nie ma mowy o posłuszeństwie Bogu. Tam jest mowa tylko i wyłącznie o cudach. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Ja jednego z takich cudotwórców widziałem w Polsce. Gdy przyjechałem do Wrocławia, kilka ulic zatarasowanych, nie wiedziałem, co się dzieje. Nawet karetki pogotowia, więc myślałem, że to jakiś wypadek i taki wielki tłum i samochodów i ludzi i zgromadzenie jakieś. A to było w pobliżu jednego z kościołów i jak mi za chwilę wyjaśniono, są to ludzie oczekujący na wizytę u Cliffa Harrisa, tak się to mówiło w Polsce, Cliff Harris. Aby przyjść, aby tylko dotknął. Albo nie tyle dotknął, co obwiódł swoimi rękami dookoła postaci ludzkiej. Przyglądałem się ludziom, którzy wchodzili i którzy wychodzili. Tysiące ludzi było gotowych przysiąc, że zostali uleczeni. Ale te same tysiące ludzi potem szło do normalnych lekarzy. Ale widziałem jeden z najprzykrzejszych wypadków, który mi utkwił w oczach. Ojca niosącego syna złożonego nieuleczalną chorobą. Gdy wszedł do budynku, a potem wyszedł z tym samym chłopcem, tak samo chorym, jak i przedtem. Ale Biblia mówi, że nawet i to może się zdarzyć, że ci ludzie doświadczą cudów. Nie omamów, nie zwiedzeń jakichś, nie przywidzeń, ale autentycznych cudów. A będą mimo to fałszywymi. Nie jest to ciekawe? Po czym zatem rozróżnić, co jest fałszywe, a co nie jest fałszywe? Bo tu jest napisane, powstaną bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Zastanawiające. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam nie wierzcie. Tak mówi Pan Jezus. My słyszymy od czasu do czasu rozmaite nauki, w których powiada się, że Jezus Chrystus już się gdzieś pojawił, że już kogoś gdzieś nawraca albo leczy, że już gdzieś wystąpił, ale niewidzialnie, że już w którymś roku jest i króluje na naszej ziemi. Nie wierzcie, mówi Pan Jezus. To jest tak wyraźna zapowiedź. Gdyby wam wtedy kto powiedział o to, tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Nie jest to pięknie powiedziane? Jezus, który każe nam czuwać. Jezus, który każe nam przyglądać się. O, ja jestem zachwycony tym, co tutaj jest przedstawione. Dlatego, że nie jest to religia, która została gdzieś ukryta i jakaś niewiadoma. Pan Jezus mówi o tym, że będą starać się nas na rozmaite drogi wprowadzić, aby tylko odprowadzić nas od Boga, od prawdy, dzięki rozmaitym wyczynom i cudom. Co dalej? A zaraz po udręce onych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i mocy niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Jednym ze znaków, który nie został wykonany do dzisiejszego dnia, jest to, co jest powiedziane w tym tekście. Mianowicie, że na niebie ma się ukazać znak. Moi kochani, gdyby dzisiaj cokolwiek pojawiło się na niebie, słyszeliście zapewne o komecie, która zbliża się do Ziemi. Gdyby cokolwiek pojawiło się na niebie, to wszystkie teleskopy świata byłyby zwrócone w tym kierunku. Czyż nie? Wszystkie telewizje świata sprawozdawałyby o tym jednym najważniejszym wydarzeniu. Czyż nie? Każdy by starał się dowiedzieć, co się dzieje. A Słowo Boże mówi, że gdy to nastąpi, będą biadać wszystkie pokolenia ziemi. Wszyscy ludzie na całym globie ziemskim. Gdziekolwiek by byli, do jakiejkolwiek religii, rasy czy narodowości należeliby. Trzeba się trzymać tego tekstu. A ten tekst, który mówi, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu ludzi oziębnie. W Księdze Daniela, rozdziale 12, wierszu 4 jest taki tekst. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Znowu ten ostateczny czas, nieprawdaż? I znowu Jezus Chrystus przypomina nam, a kto czyta księgę Daniela, niechaj uważa. Jezus Chrystus przypomina. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Ten tekst jest dwojako interpretowany. Jako poznanie wiedzy w ogóle i jako, według starego przekładu, rozmnożenie się umiejętności. Wiele słów powiedziano na temat rozmnożenia się umiejętności. Wczoraj wieczorem dostałem do ręki taką malutką, cieniutką linkę. Widzicie ją u mnie tutaj? Widać ją? Ja może pokażę na koszuli. O, tak. Taka cieniutka, ale tamta była grubości prawie że takiego szpagatu. Czarna. I powiedziano mi, że ten maleńki przewód jest używany w telekomunikacji po to, aby można było jednocześnie przeprowadzić na nim rozmowy. Ile tych rozmów było? Ile tych rozmów było tam z góry? Ktoś mi może podpowie. Nie ma go. 250 tysięcy jednocześnie. O, w takim szpagaciku. 250 tysięcy rozmów na jednym światłowodzie. Jest to możliwe? Czy dzisiejsza technika nie zaszła tak daleko, że nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć tego, jak to jest? To jest eksplozja wiedzy, która dzisiaj jest nieporównywalna z niczym innym. U progu trzeciego tysiąclecia co 3 lata następuje podwojenie wiedzy ludzkiej. Podwojenie wiedzy ludzkiej w każde 3 lata. Maszyna parowa, którą wynalazł James Watt, przecież to niedawna historia, zrewolucjonizowała świat. Gdy wynaleziono karabin maszynowy systemu Maxima, powiedziano wtedy, że karabin ten uniemożliwi wojny na świecie. Wcale nieprawda. Jeszcze bardziej je rozprzestrzeni. Wielu tutaj obecnych urodziło się, gdy samochód to był diabeł wcielony. Wielu z obecnych tutaj na tym miejscu urodziło się w czasach, gdy mówiono o samochodzie, że jest to pierwszej klasy diabelstwo. Było tak? Było. A dzisiaj? Kto nie przybył tutaj samochodem? O, nawet jednej ręki nie widzę. O, jakaś jedna osoba, być może na pieszo albo pociągiem, albo mieszka blisko. No tak, mieszka blisko. Dzisiaj jest to powszechny środek lokomocji. Na Uniwersytecie Paryskim Sorbona, słynna Sorbona, w roku 1300 studenci i profesorowie mieli do dyspozycji 1338 tomów. Dużo? Ja mam więcej w swojej bibliotece. 1338 tomów. Dzisiaj The Library of Congress w Stanach Zjednoczonych, największa biblioteka świata, posiada do dyspozycji uczonych, studentów, czytelników 98 milionów książek. Kto to zdoła przeczytać? 98 milionów książek. Błona wielkości mojego małego paznokcia jest w stanie dzisiaj pomieścić 16 milionów informacji. Taka maleńka błona, maleńka fiszka. Pierwsza operacja żołądka 100 lat temu, wykonał ją niejaki Theodor Billroth, była czymś niewyobrażalnym. I oczywiście nie udała się. Ale dzisiaj nerki, wątroba, serce, żyły, kości, szpik, a nawet myślenie o przeszczepie mózgu, to jest zupełnie coś normalnego. Istnieją już banki tych organów. Ciekawe, jakby tak komuś przeszczepiono mózg, czy tak samo by myślał, czy jak? To jest ciekawe zagadnienie z punktu widzenia nawet etycznego. 150 lat temu brytyjski fizyk Dalton ogłosił, że materia składa się z atomów. Użył tu greckiego słowa atomos, które oznacza ni mniej, ni więcej, tylko niepodzielny. Gdy ja chodziłem do szkoły, były to lata 50., uczono mnie, że atom jest najmniejszą, niepodzielną cząsteczką materii. Dzisiaj nikt już tak nie uczy. W atomie jest mnóstwo rzeczy, które nie wiadomo, może się jeszcze dzielą. W każdym bądź razie ten niepodzielny, czyli atom, dzieli się i dostarcza nam nieobliczalnych ilości energii, które mogą nas zrujnować albo mogą nam pomóc. W roku 1781 Herschel, astronom, odkrył planetę Uran, która była w odległości 2870 miliardów kilometrów przy pomocy zrobionej przez siebie lunety. Ale dzisiaj Hubble Space Telescope z odległości 700 kilometrów nad Ziemią potrafi sfilmować mysz. Mało tego, teleskop Mont Palomar o szerokości 5 metrów zwierciadła posiada tyle światła, albo przyjmuje tyle światła, co milion oczu ludzkich. Satelita KH-12 może czytać rozłożoną na Ziemi gazetę z kosmosu. Czytać dosłownie zapisany tekst. Satelita ELINT może słuchać z odległości 36 tysięcy kilometrów, co słucha golas rozłożony na plaży. Jakiej muzyki? Ze swojego tranzystorka. Z odległości 36 tysięcy kilometrów. To jest zasięg dzisiejszej techniki. W 1812 roku Amerykanie święcili zwycięstwo nad Anglią 2 tygodnie później, bo przywódcy nie wiedzieli jeszcze, że wojna się skończyła. Pierwsza globalna audycja telewizyjna została nadana w roku 1967 i możemy słuchać, co powiedział, powiedzmy, prezydent Clinton natychmiast. Szybciej, niż byśmy go usłyszeli, będąc na stadionie. Szybciej będziemy go widzieć w Australii, niż byśmy go usłyszeli, będąc na stadionie, gdzie on przemawia. Bo elektrony biegną szybciej niż głos. Nie jest to ciekawe? Na pierwszą przeprawę przez Atlantyk statek Savannah potrzebował 29 dni i włączał parowe silniki tylko wtedy, gdy była bezwieczna pogoda, bo by nie mógł zabrać ze sobą tyle paliwa. Dzisiaj Savannah 20, czyli XX wiek, pierwszy statek handlowy atomowy, zużywa przez 3 lata 59 kg paliwa. 17 grudnia 1903 roku Orville Wright oderwał się od Ziemi na 12 sekund z szybkością 50 km na godzinę. Ale 20 sierpnia 1969 roku Neil Armstrong stanął na Księżycu. Było to 66 lat później. A ja to obserwowałem, będąc wtedy w Zurychu. W tym samym czasie były wojny i od czasów Mieszka aż do czasów księcia Józefa Poniatowskiego ludzie niczym innym się nie bili, jak tylko kijami, mieczami, osłaniali tarczami, strzelali do siebie z łuków i z rozmaitych innych rzeczy. Już za czasów króla Jagieły wymyślono pierwsze armaty i strzelały one do ludzi, zabijając ich. Ale w I wojnie światowej już zginęło 10 milionów żołnierzy. W II wojnie światowej zginęło 57,5 miliona ludzi. To też technika, technika zabijania. Hiroshima w przeciągu 5 minut doznała klęski, straty 80 tysięcy ludzi na miejscu i setek tysięcy na długie, długie rozłożone lata. W każdą sekundę na świecie umiera z głodu 12 ludzi. W każdą sekundę. Z głodu. Co możemy zatem powiedzieć o horoskopie na najbliższy czas? Gdy Jezus mówi, że te rzeczy będziemy widzieć, a obserwować musimy. Gdy te rzeczy będą przemawiać do naszych umysłów i nie będziemy w stanie uczynić nic. Nietzsche, Fryderyk, który urodził się w roku 1844, zmarł w roku 1900, twórca faszyzmu, wielkiej wojny przeciwko Bogu, powiedział tak do pani Overbeck: niech pani tylko nie rezygnuje z wiary w Chrystusa. Myśl o nim jest wielka i potężna. Ja z niego zrezygnowałem. Chcę tworzyć coś nowego. Nie chcę i nie śmiem cofać się, ale przez mój upór dojdę do ruiny. Wiedział o tym. To była jego przepowiednia. W drugim liście Piotra, rozdziale 3, od wiersza 1 do 7, czytamy takie zdanie. Drugi list Piotra, rozdział 3. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę. A w nim chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazania Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie bowiem przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych, popatrzcie, znowu to słowo ostateczne, przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odtąd bowiem jak zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Ta rzecz, jak krytyka, wyśmiewanie się z Pisma Świętego, wyśmiewanie się z Jego przepowiedni, wyśmiewanie się z tego, że Jezus Chrystus przyjdzie, wyśmiewanie się z widzialnego przyjścia Jezusa Chrystusa, zostały wyraźnie przepowiedziane przez apostoła Piotra w jego liście. A był to przecież apostoł pański. Czego zatem ludzie się spodziewają? Czy spodziewają się raju na ziemi? Próbowałem przejrzeć niektóre wypowiedzi uczonych, czego się spodziewają do roku 2000. opanowania choroby raka. Jest pierwszy. Zahamowania choroby HIV, AIDS. Wynalezienie nowego paliwa wodorowego, bo to już się kończy. Opracowanie technologii przesyłania energii bez drutów, bez rozmaitych tam jakichś urządzeń pośrednich. Rozpracowanie immunologii, tej bariery, która powstrzymuje przed przeszczepami. Stworzenie Światowego Banku Informacji, tak aby wszystko o wszystkich można było wiedzieć. O każdym z nas. Tego się świat spodziewa do roku 2000. Ale w tych horoskopach, które ludzie układają, nie ma nic o zapobieżeniu śmierci, o zapobieżeniu rozkładowi rodzin, o zapobieżeniu rozpaczy i smutku ludzi, o eliminacji chorób. Nie ma nic o zapewnieniu szczęścia i sytości, nie ma nic o likwidacji głodu, nie ma nic o likwidacji bezprawia, o zmniejszeniu wysiłku i charówki, o zabezpieczeniu dachu nad głową dla wszystkich ludzi, o powstrzymaniu huraganów, trzęsień ziemi, pożarów, powodzi, o upiększeniu ducha ludzkiego, o zabezpieczeniu dla ludzi radości, o usunięciu przemocy, usunięciu wyzysku, likwidacji pijaństwa, narkomanii, powstrzymaniu zniszczeń ekologicznych, otrucia atmosfery, analfabetyzmu, zacofania i czegokolwiek możemy jeszcze wymyśleć. Nic w tych horoskopach nie ma do roku 2000. Nie jest to zadziwiające, że świat nie przynosi absolutnie niczego, co by mogło być pomocne ludziom. Gdy my mówimy o wynalazku nowego kabla, o wynalazku nowego statku kosmicznego i czegokolwiek jeszcze na tej Ziemi, to mówimy jako o osiągnięciu technicznym, które nic nie przyniesie w rzeczywistości naszej duszy. Żadnego ukojenia. I tak jak ludzie umierali, tak będą umierać. Ja mam horoskop na najbliższe lata. Bo Słowo Boże nie pozostawia nas bez odpowiedzi w tych właśnie ważnych zagadnieniach, o których ja tutaj mówię. Nie pozostawia, ja będę o tym mówił. Bo mówiąc o znakach w świecie politycznym, o rozdrobnieniu wszystkich państw, które nagle według proroka mówią, te słabe, stałem się silnym i ja czegoś chcę na tym świecie. Gdy mówię o znakach w środowisku naturalnym, gdy mówię o upadku moralnym wśród ludzi, gdy mówię o wydarzeniach w świecie religijnym, to wszystko są zapowiedzi według Pisma Świętego o tym, że Jezus Chrystus ma przyjść i nie ma ważniejszej nauki na tej ziemi. Nie ma. Jezus Chrystus przyjdzie do swojej własności, aby coś uczynić na tej ziemi. My nie możemy być obojętni na to, co On powiedział. Ja teraz wam powiem, co będzie. Nie bójcie się tylko. Słowo Boże powiada, że wydarzenia poprzedzające powtórne przyjście Jezusa Chrystusa są znakami czasu. Jest to piękne słowo, znak czasu, które przekonują o tym, że żyjemy w najbardziej uroczystym momencie i ważnym dla Ziemi, mieszkańców Ziemi, momencie całej historii. Jest to jak gdyby podsumowanie tej historii. Niektóre z tych znaków pojawiły się dopiero kilkadziesiąt lat temu. Niektóre wypełniają się na naszych oczach. My oglądamy je dzisiaj. A gdy Jezus Chrystus mówi, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie co? Że blisko jest. Apostoł Jan, apostoł Paweł, ewangelista Mateusz, Marek, Łukasz, Jan nawet być może nie rozumieli tego, co pisali w tamtym czasie. Ale dla nas, widzących te rzeczy, my możemy je określić, położyć je jak na dłoni i powiedzieć, patrz, ja nie jestem tutaj po to, aby krakać, aby przepowiadać czarne rzeczy. Ja jestem tutaj po to, aby sięgnąć do Pisma Świętego, aby powiedzieć moim słuchaczom, że jest najwyższy czas, aby widząc to wszystko, przybliżyć się do Boga. Cokolwiek miałoby się stać, aby przyjść do naszego Zbawiciela, bo On wie, co się stanie. Bo ja wiem, że to poselstwo dotyczy nie tylko tych, którzy dzisiaj są u schyłku życia, ale dotyczy również młodzieży.
Ja też mam swoje dzieci. I ja wiem, że one w większym stopniu niż ja będą doświadczały wydarzeń, jakie będą w tym świecie. Czasem powiem wam, jeżeli historia świata będzie szła tak, jak idzie, to martwię się, co będzie z moimi dziećmi i co ewentualnie z ich dziećmi. Martwię się o to, jaki będzie rodzaj ich życia, ale Słowo Boże mówi, nie bój się. Nie bój się, bo ja przynoszę koniec. Ja odpowiadam na wszystkie te problemy, które dzisiaj was bolą. I ja chciałbym dać dowód w naszych kolejnych wykładach, że Pismo Święte nie jest księgą, która oszukuje, ale ono przynosi pociechę, przynosi radość, przynosi nam to, co nam dzisiaj jest najbardziej potrzebne. Niech Pan błogosławi was dzisiaj wieczorem, a gdy przyjdziecie jutro i pojutrze, będę miał odpowiedzi na pytania, które być może powstały w waszych umysłach. Amen.